Cześć, ja nazywam się Krzysztof Pakulec i witam Cię w piątym już odcinku mojego vloga o fitness biznesie w podróży. Droga, którą poruszają się przedsiębiorcy, jest pełna pułapek i niebezpieczeństw. Jednym z nich jest aktualny kryzys. Nie mamy na niego żadnego wpływu, ale możemy z nim walczyć. Jak działać w zmiennym i niepewnym środowisku biznesowym? O tym będzie dzisiejsza rozmowa z moim kolejnym gościem, który jest właścicielem łódzkiej sieci klubów Human Fitness Philosophy oraz Akademii Szkoleniowej PTA, Personal Training Academy. Zarządza, doradza, szkoli, a nazywa się Mateusz Stypułkowski. Siemaneczko, zapraszam.
Dzień
dobry. Cześć, cześć, zapraszam. Czuj się jak u siebie.
No dobra, czyli co? Safety first, jak to mówią.
Tak jest. Bezpieczeństwo ponad wszystko.
Tak jest, dokładnie.
Mati, czuj się jak u siebie. Kawa dla
Dziękuję
ciebie.
Dziękuję serdecznie.
Widziałeś, jak mi się zrymowało?
Skorzystam.
Ale to oczywiście nie było, wiesz, to nie było przypadkowe. Ja się tego uczyłem całą drogę, jak do ciebie pędziłem do Łodzi.
No to skomplikowana kwestia zresztą.
Ale wiesz co, chciałem Cię zapytać, bo właśnie wiesz, adres, który mi podałeś, że się spotykamy, był dla mnie totalnie nieznajomy. No bo tak, byłem u Ciebie w Humanie.
Tak jest.
Mieliśmy tam okazję realizować wspólnie projekty w związku z PTA.
Tak jest.
Ale teraz jesteśmy w lokalizacji, której nie znam. Co to za lokalizacja?
No właśnie to jest nasze nowe miejsce, które z jednej strony jest trochę próbą dopasowania się do szybko zmiennego rynku fitness, czyli studio treningów personalnych połączone z przychodnią rehabilitacyjną, a po drugiej stronie jest to odpowiedź na potrzeby naszej firmy szkoleniowej Business Hunt, która rzeczywiście w 2020 roku bardzo mocno rozkwitła i tam lokalizujemy naszą siedzibę. Także w nowym budynku, który ma łącznie 300 metrów, mamy pierwszą kondygnację na potrzeby biurowe i potrzeby takie szkoleniowe, a pierwsze piętro, góra, cała w takim pięknym przeszkleniu akwarystycznym będzie jako kameralne studio treningu personalnego dla trójki trenerów i taka mini przychodnia fizjoterapeutyczna.
Okej. Okay. Zanim jakby przejdziemy do tematu, bo ja właśnie, wiesz, zapowiadałem Cię jako właściciela sieci klubów, jako właściciela szkoły PTA. No teraz opowiedziałeś o nowym projekcie, ale już od dłuższego czasu obserwuję Cię w takim projekcie, który nazywa się Businessland.
Tak jest.
Co to w ogóle za projekt, jak on powstał, dlaczego powstał w ogóle i do kogo jest kierowany i z czym?
Jasne. No wiecie jak to jest, 15 marca stałem się bezrobotny, można powiedzieć, w zeszłym roku, w 2020.
Ja też.
No właśnie, jak my wszyscy w branży, więc trzeba było coś zrobić. No nie, nie do końca tak było. Businessland jest agencją szkoleniowo-doradczą, która ma taką właściwość, że sama się finansuje. To znaczy, że my pozyskujemy środki z Unii Europejskiej na nasze wynagrodzenia i dzięki temu możemy wdrażać programy rozwojowe, doradcze, naprawcze do firm już bez względu na branżę.
No właśnie, bo to było dla mnie ciekawe, no bo ja i pewnie większość osób, które oglądają ten materiał, jak słyszą Mateusz Stypułkowski, to myślą, branża fitness, nie? A tu nagle projekt, który jest dedykowany ogólnie do wszystkich branż, nie?
Dokładnie. No oczywiście branża fitness i sport jest zawsze w moim sercu na pierwszym miejscu, natomiast trudno było w tej branży zarabiać tyle, ile bym chciał rok temu.
Okej.
Okay. To po pierwsze. Po drugie, no oczywiście jako dla właściciela kilku klubów fitnessowych, no ten lockdown był trudnym takim doświadczeniem, po pierwsze finansowym, więc jakby no, nie jestem osobą, która czeka, aż coś się zmieni, tylko raczej bierze sprawę w swoje ręce, więc powiedziałem, że muszę zrobić tyle pieniędzy w zeszłym roku, żeby po prostu wszystko odbudować. No i mówiąc nieskromnie, to się wydarzyło. A Businessland jest połączeniem jakby tej działki edukacyjnej, w której pracujemy już od 6 lat w ramach Akademii PTA, trochę z naszym lokalnym kontekstem i dobrą znajomością tego łódzkiego rynku. No a po trzecie też wynikiem pewnych relacji, które budowaliśmy od lat z różnymi ekspertami. No i faktycznie tak się wydarzyło, że Businessland dzisiaj obsługuje no kilkadziesiąt, tak naprawdę około 40 firm tak na stałe, jeżeli chodzi o doradztwo, jeżeli chodzi o wsparcie szkoleniowe. Mamy kilkudziesięciu trenerów dzisiaj, którzy te firmy również obsługują pod kątem wspierania ich w rozwoju. zaczęło się to dlatego, że rzeczywiście ten rok 2020 był bardzo turbulentny dla wszystkich, dla wielu branż. I te branże potrzebowały rzeczywiście wsparcia, czasami wsparcia mentalnego, ale bardzo często wsparcia organizacyjnego, zbustowania wiedzy, zasobów, no i właśnie tym zajmuje się biznes.
A szkolimy... z kim tworzysz to miejsce? Bo tam widziałem, że tam jest kilka osób, nie? Jakbyś mógł pokrótce powiedzieć, kto tam jest w tym zespole i czym się zajmuje, bo to jest naprawdę ciekawy projekt.
No, dzisiaj Biznesland to jest już taka firma, która na stałe zatrudnia 10 osób, a kilkudziesięciu trenerów w formie takiej zleceniowej, ale główny trzon firmy to jest Ilona Bałuska, która była ze mną marketing managerem już w PTA wcześniej i to ona w dużej mierze wrzucała koncepcję samej tej marki. Krzysztof Zięba, nasz head coach, można powiedzieć, w tych zagadnieniach biznesowych i dyrektor programowy. Rafał Schreinert, nasza osoba od modeli biznesowych. I Nina Krajewska, która spina to na co dzień tak administracyjnie, organizacyjnie. Jest też Monika Kawka, oczywiście ją pozdrawiam, Marcelina. No, cały zespół cały tak zespół. Naprawdę, który pracuje już dzisiaj. No bo wiesz, jak to jest. Mieliśmy bardzo mocną, działającą akademię szkoleniową w branży fitness. Robiliśmy kilkanaście kursów trenerskich w roku, kursy instruktorskie, specjalistyczne, no ale jakby możliwości szkoleniowe zostały wyłączone przez pandemię, więc mieliśmy zasoby ludzkie już, mieliśmy zespół.
Tak.
I to, co postanowiliśmy zrobić, no to przekonwertować go, po prostu odnaleźć, wsłuchać się w potrzeby rynku po pierwsze, tych firm, które znaliśmy, które są dookoła nas tutaj w województwie łódzkim i spróbować im pomóc tymi zasobami, które mamy lub które możemy zrekrutować do tej pomocy. I to się właśnie wydarzyło, więc jakby robimy to, co robiliśmy, tylko dostarczamy nieco inny content.
I na szerszą skalę.
I na szerszą skalę już tak, dokładnie. No i tak właśnie tym.
Czyli
tym
rzekłbym, jest właśnie... jesteś odpowiednią osobą na odpowiednim miejscu w tej chwili, dlatego że mamy porozmawiać o tych właśnie działaniach w czasach turbulencji, jak to powiedziałeś, czyli w tym czasie, kiedy na dobrą sprawę nic nie jest pewne, wręcz powiedziałbym, wszystko jest niepewne.
Nie? Dokładnie.
Vlog jest skierowany do właścicieli, menedżerów branży fitness, więc pewnie oni też w marcu, a później w październiku zastanawiali się nad tym, co robić. Jak dzisiaj radzi sobie Mateusz Stypułkowski w kontekście klubów, którymi zarządza? Bo to jest dla mnie ciekawe, bo wiemy dzisiaj, że część klubów działa, część klubów nie działa. Jak ty rozwiązałeś ten temat?
Wiesz co, jakby tutaj bez zbędnej hipokryzji powiem, że sobie radzimy chyba kiepsko.
Okay.
W takim sensie, że otworzyliśmy jeden klub w lutym, no bo już nie mogliśmy czekać po prostu. Mieliśmy kadrę, która chciała pracować, mieliśmy no, wszystkie zasoby tak naprawdę gotowe, żeby odpalić. Więc otworzyliśmy 1 lutego ten największy klub, 2,5 tysiąca metrów w Żgowie. Ruch w tym klubie jest tak na poziomie 30-40% tego z przed pandemią, więc dużo słabszy, ale powoli tak narasta. Więc nie mogę powiedzieć, że jakoś sobie super radzimy z pandemią, no bo wiesz, to są takie ciągłe dylematy, tak? Czy traktować poważnie te obostrzenia? Z jednej strony sądy orzekają, że one są nieprawomocne. Tak. Z drugiej strony, no rzeczywiście te kary administracyjne są naliczane. Ta niejasność prawna no jest czymś po prostu dla prowadzenia biznesu koszmarnym, prawda? Ja zawsze byłem fanem też prognozowania, budowania biznesplanów, planów sprzedaży.
Co tu teraz prognozować?
I teraz nie? Tak naprawdę ja za bardzo nie mam co robić w tym, w tym klubie, który teraz jest otwarty. No, zmniejszyliśmy skład, w takiej wersji odpaliliśmy powiedzmy no, na pół gwizdka, więc nie mogę powiedzieć, że sobie jakoś wybitnie dobrze radzimy w tej sytuacji. Przychody są dużo niższe, no na szczęście mamy wyrozumiałych partnerów po wielu stronach, więc nas tak nie dojeżdżają. Ale na pewno dla konkretnie tej gałęzi mojego biznesu to jest bardzo trudny okres. Nie mam pojęcia, jak on się skończy. Bardzo byśmy chcieli, żeby się skończył oczywiście happy endem, ale nie możemy...
I czym prędzej.
I czym prędzej, ale widzimy już, że to się po prostu nie wydarzy. I niestety takie przeczucie miałem już rok temu, kiedy właśnie miałem okazję występować na różnych takich webinarach branżowych, chociażby w Izbie Przemysłowo-Handlowej, stworzyłem taką prezentację, gdzie mówiłem ludziom, że właśnie jesteśmy na wojnie. Chociaż jakby wiesz, no, nie spadają bomby na szczęście, nikt do nas nie strzela, nie ma tego czynnika militarnego.
Tak.
Ale poza tym wszystkie inne przesłanki gospodarcze, prawne, społeczne wskazują na to, że jesteśmy na regularnej wojnie. No i dzisiaj po roku tego właśnie, co nas otacza, no, myślę, że to jest dość trafne sformułowanie, no bo taka duża niestabilność, niepewność nie towarzyszyła nam, naszemu pokoleniu chyba nigdy.
No, chyba nigdy. No, to jest na pewno sytuacja, która jest niespotykana, sytuacja, którą trudno było przewidzieć i sytuacja, w której no, też trudno sobie radzić, umówmy się, bo tak. Jasne, no, staramy się, robimy różne rzeczy, ale jest to niewątpliwie coś, co czego najgorszemu wrogowi, jak to się mówi, byśmy nie życzyli,
tak,
nie?
Tak, tak.
No i teraz, ale zrobiłeś sobie fajne porównanie, bo powiedziałeś w kontekście wojny, nie?
Tak, w kontekście
wojny i podejrzewam, że to porównanie nie było przypadkowe, no bo zatytułowaliśmy to nasze spotkanie jako umiejętność radzenia sobie tego lidera w świecie WK.
Dokładnie tak.
I teraz wiele osób, które pewnie przeczytało ten temat, to zastanawia się...
What the fuck?
Co ten Pakulec, co ten Stypułkowski wymyślili, nie? I teraz gdybyś mógł opowiedzieć, bo ja wiem, jasne, że ty jesteś, mówiąc kolokwialnie, totalnie zajarany tym tematem. Nie? I to widać w twoich mediach społecznościowych. Zresztą wczoraj rozmawiałem z Sebastianem Goszczem
okay.
i mówię mu, że będę gadał z Matim. I on mówi, dobra, to ja już wiem, na jaki temat.
Okej, rezyliencja.
Także wiesz, rezyliencja i WK to są tematy, które wiesz, spokojnie możesz gdzieś tam swoim nazwiskiem podpisywać. Opowiesz o tym coś więcej?
Pewnie, jasne. No, termin WK to jest akronim od amerykańskich, angielskich słów volatility, jak zmienność, uncertainty, jak niepewność, complexity, jak złożoność i ambiguity, jak wieloznaczność. Czyli są to przymiotniki, które jeszcze w latach 50. podczas okresu zimnowojennego zostały stworzone, ten akronim został stworzony przez amerykański Uniwersytet Armii na potrzeby właśnie działań militarnych, najpierw podczas zimnej wojny, a potem podczas konfliktu między innymi w Zatoce Perskiej. Tak mniej więcej opisywano pole bitwy, no bo jak generałowie pytali się, jak mają się przygotować na ten nowy typ wyzwań militarnych, zimna wojna, potem te konflikty na Bliskim Wschodzie, no to właśnie tak, jest tam szybko zmienne otoczenie, niepewne, złożone, wieloznaczne i trzeba sobie w nim poradzić, tak? Czyli mówiąc krótko, bądź gotowy na absolutnie wszystko, przygotuj się na to, co jest nieprzewidywalne. No i faktycznie amerykańska armia korzystała długo z tego zwrotu, korzysta do teraz, a Warren Buffett, jakby nie było kontrowersyjna osoba, na początku lat 2000 zaanektował je
do biznesu,
tak, do określenia tych okoliczności gospodarczych, społecznych,
prawnych.
Tak, ale
co ciekawe, to nie jest określenie, które, że tak powiem, weszło do życia biznesowego w związku z pandemią COVID-19, nie? Bo
były lata
bodaj 2008, z tego co ja przeczytałem, kiedy faktycznie zaczęto używać tego akronimu WK w świecie biznesu, nie?
I zobacz, właśnie 2008, czyli ten pierwszy kryzys finansowy.
Dokładnie, to był ten
czas. W XXI wieku. I oni wtedy stwierdzili, że tamten czas to był świat WK.
No tak, zobaczcie, co zmienności, teraz się nieprzewidywalności, tak, tak. Nie? To teraz do kwadratu.
Teraz do kwadratu i no, to sformułowanie weszło już do takiego porządku biznesowego, społecznego, gospodarczego. I wydaje mi się ono niezwykle trafne, no bo wiesz, dzisiaj tak naprawdę takie precyzyjne planowanie, budowanie planów marketingowych, biznesplanów, strukturyzacja
budżetu,
po prostu to się nie sprawdzi, prawda? Musimy być gotowi na to, co nieprzewidywalne. Powstała oczywiście kontrteoria czy kontrmodel do WK, czyli WK Prime i według tego mamy ten sam akronim, czyli V jak Vision, U jak understanding, C jak clarity, A jak agility, czyli zwinność. Więc wizja, jasność,
zrozumienie.
Zwinność, zrozumienie.
Tak.
To są te rzeczy, które powinniśmy dzisiaj wdrażać. I co to w praktyce oznacza? Na przykład dla firm takich jak nasze, kluby fitness, no że niekoniecznie. Chociaż to jest zabawne, bo jak robiłem finansowy biznesplan naszych klubów, to zrobiłem go do roku 2024 chyba, jak nam się pierwsze kredyty kończyły, które zaczerpnęliśmy na te cele.
No bo z reguły jakby ten budżet się robi na 5 lat.
Na 5 lat, dokładnie. I teraz jak sobie patrzę na to ostatnio, mówię, to jest zabawne.
Ale się rozjechało, nie?
Rozjechało się, tak. Rozjechało się dokładnie o...
Znaczy my się z tego śmiejemy. Śmiejemy się tylko dlatego, że zabawne jest, że poświęcaliśmy na coś tyle pracy, bo umówmy się, stworzenie takiego budżetu na ten czasookres 5 lat to jest nie lada wyzwanie, żeby to zrobić dobrze. I nagle po prostu jeden wirus i wszystko w łeb bierze, nie? Natomiast drugie sformułowanie, które u Ciebie też często widzę, czy pojęcie, to rezyliencja, tak? Czym jest to pojęcie? Sorry, kamero.
Rezyliencja, no właśnie. Rezyliencja to jest dzisiaj między innymi według Harvardu najbardziej pożądana cecha menadżerów i przedsiębiorców. I to nie jest taka kompetencja płaska, jednoznaczna. Ona jest kilkuaspektowa. Rezyliencja to jest połączenie odporności na stres, umiejętności działania pod bardzo silną presją, umiejętności podejmowania szybkich i trafnych najlepiej decyzji. A jeżeli nie trafny, to szybki chociaż, ale najlepiej jedno i drugie. Ale także jest to umiejętność dopasowania się, takiej elastyczności do właśnie tych szybko zmiennych warunków. I tym zespołem właściwości jest rezyliencja. No słowa resistance, odporność się bierze. Natomiast rzeczywiście ona tak w praktyce oznacza wiele więcej, jest wielowymiarowa i to jest ta kompetencja, której tak naprawdę można się nauczyć, tylko jest to dość skomplikowane, bo wymaga szlifowania w kilku obszarach tych naszych zdolności menedżerskich.
Jakie to są obszary?
To jest przede wszystkim właśnie odporność psychiczna, umiejętność rozumienia tego, czym są emocje, skąd się bierze stres, zarządzania stresem, a także kontrolowania tego, w jaki sposób zachowujemy się w obliczu stresu, czy pod wpływem stresu, pod wpływem takiej silnej presji. No bo umówmy się, ja kocham ten mem. Jest taki mem, że dziewczyna mówi, uwielbiam takich odważnych, szalonych mężczyzn. No okej, prowadzę firmę w Polsce. I ona się mówi, co na szyję. I właśnie to jest trochę zabawne, ale wiesz, w kontekście...
Ale coś w tym jest, nie? No każdy, kto jest przedsiębiorcą w tym kraju, no to wie, nie?
Tak. I to jest bardzo stresujące, bo ja ostatnio gdzieś napotkałem na taką informację internetową, ja już nie potrafię oddzielać, czy to jest fake news, czy nie. Nie mam telewizora, nie znam się na oddzielaniu fake newsów od nie, ale że otwarcie działalności pomimo obostrzeń ma być klasyfikowane jako złamanie prawa i narażenie na utratę życia lub zdrowia dużej ilości osób, czyli jakby przestępstwo kryminalne, tak? Więc to są stresujące okoliczności. Więc wracając do tego pierwotnego naszego wątku, to przede wszystkim ta strona mentalna, umiejętność radzenia sobie ze stresem, zarządzania.
Widzisz, właśnie, bo tutaj Ci wejdę w słowo. Czy chcesz mi powiedzieć, że dzisiaj na znaczeniu będą mieli trenerzy mentalni, którzy będą pracować z liderami, menedżerami, właścicielami firm?
Jak najbardziej. I to dla naszej branży jest też wskazówka dla trenerów personalnych, że te potrzeby społeczne, dolegliwości cywilizacyjne, które jeszcze rok temu kształtowały się w taki oczywisty sposób, nadwaga, piękne ciało, zdrowie, bla, 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 no dzisiaj tak szacujemy, że te potrzeby w obszarze właśnie tych aspektów psychologicznych będą zdecydowanie silniejsze. Więc zarówno trenerzy mentalni będą mieli więcej roboty, jak i trenerzy personalni będą mogli albo powinni się skupić na pracy z psychem.
Czyli łączyć dzisiaj te umiejętności pracy z ciałem, i pracy z głową, nie?
Zdecydowanie. Zapowiada się też, żeby to będzie taki największy trend, jedna z kluczowych potrzeb społecznych, bo ile możemy...
To jest ciekawy komunikat dla trenerów, nie? No bo z jednej strony jakby ci trenerzy w pewnym momencie bardzo mocno gdzieś tam zdobywali również te kompetencje fizjoterapeutyczne, żeby łączyć ten trening z aspektami medycznymi, a zresztą popularny już kiedyś medical fitness trainer, medical trainer, nie? No i dzisiaj jeszcze jedna cecha tych trenerów, czyli faktycznie ta umiejętność pracy z głową, czyli ewentualnie trening mentalny. Trener personalny, trener mentalny, fizjoterapeuta w jednym, to dzisiaj gwarancja sukcesu. Tak.
Albo w jednej osobie, albo w jednym zespole.
Albo w jednym zespole, dokładnie tak, bo tego, to nie musi być jedna osoba, nie? Bo no, jakby też myślę, że jesteś zgodny co do stwierdzenia, że jak się znam na wszystkim, to najprawdopodobniej nie znam się na niczym.
Na niczym porządnie.
Dokładnie tak. To teraz, gdybyś ty miał powiedzieć, Mateusz, jak sobie mogą radzić dzisiaj w twoim mniemaniu i gdybyś miał zasugerować takie możliwości dla właścicieli, menedżerów klubów fitness, branży fitness.
Okej, no może powiem o tym, co ja zrobiłem, no bo jeszcze nie mogę powiedzieć, że to jest jakieś przedsięwzięcie, które się zakończyło sukcesem, ale no, mając dużo powierzchni wynajętej, mając sporo sprzętu, my w ogóle no, jeden klub sprzedaliśmy, zrezygnowaliśmy z niego, udało nam się to na początku tamtego roku, ten najmniejszy. Mieliśmy trochę sprzętu, więc ja podjąłem decyzję o tym, że robię coś na zdecydowanie mniejszą skalę, zdecydowanie bardziej kameralnego, intymnego, bardziej specjalistycznego. No i właśnie studio treningów personalnych, które właśnie otwieram, będzie tym czymś, tak? Mhm. Więc no jeżeli się...
A powiedz mi, będzie podmiotem leczniczym?
Bo to tak, jest oczywiście. Ciekawe. Będzie podmiotem leczniczym.
Bo to jest lekarstwo na całe zło pandemiczne.
Dokładnie. No. Dokładnie. No z wielu powodów. Po pierwsze, w moim odczuciu taka będzie realna potrzeba rynku, no bo będziemy musieli tych ludzi leczyć po tym home office, po tej pracy zdalnej, nauce zdalnej. To będzie po prostu plaga dysfunkcji aparatu ruchu, kręgosłupa, wad postawy i po drugiej stronie tych kwestii mentalnych. No a po drugie jest to nie tyle jedyna pewna, co zapowiedź tego, że nikt tego podmiotu nie zamknie obostrzeniem, tak?
No, dokładnie tak. No wiele podmiotów, wiesz, w branży fitness ratowało się tym, zmieniając się PKD, na podmiot leczniczy. Oczywiście, no trzeba spełniać kilka warunków, bo to też nie jest tak, że będziemy sobie o podmiotem leczniczym. Tam muszą być faktycznie zatrudnieni specjaliści, czyli fizjoterapeuci. No jeden musi być taki, który może realizować tą praktykę, nie? Bo on tam musi fizycznie być i jakby sprawować nadzór nad całym zespołem trenerów i fizjoterapeutów, więc jest tam kilka warunków, które trzeba spełnić, ale umówmy się, nie są one nie do przejścia.
Dokładnie
tak. Są spokojnie do przejścia.
Dokładnie tak, no i wydaje się, że jest to tak naprawdę jedna z niewielu dzisiaj takich opcji, które daje jakąś zapowiedź stabilności czy ciągłości prowadzenia biznesu, więc
no, to jest z jednej strony, ale z drugiej strony, umówmy się, to jest trend, który jest już, że tak powiem, widoczny od wielu lat, a dziś po prostu nabrał tylko na sile i na znaczeniu.
Tak, dokładnie.
Z jednej strony, żeby ten biznes najzwyczajniej w świecie mógł być prowadzony, a z drugiej strony wiemy, tak jak powiedziałeś, że po pandemii najzwyczajniej w świecie będzie to miejsce, które będzie miało spore zainteresowanie i sporą liczbę klientów na pewno, nie? Ale powiedz mi to w takim razie, co? Humany będą dalej istniały i będzie powstawało x kolejnych obiektów właśnie na tej zasadzie? Czy jakieś inne plany, jeśli możesz zdradzić?
Dobre pytanie to jest, powiem ci, Krzysztof, ponieważ tak jak już ustaliliśmy jeszcze rok temu, to miałem bardzo konkretną strategię rozwoju tej marki. Dzisiaj nie wiem tego, bo... Te, które są, oczywiście zrobimy wszystko, żeby je wskrzesić, żeby działały. Na ile się to uda? Nie wiem. Też no, naprawdę tamten rok wyposażył mnie w dużą dawkę pokory, więc nie chcę jakoś tak zbyt hucznie tego prognozować. Więc nie wiem, może zdarzyć się wszystko.
Czyli z jednej strony jakby po pierwsze próba na zasadzie tego, co się wydarzy i czy faktycznie to wróci na ten poziom, na którym, brzydko mówiąc, się zamykało, nie?
Tak.
Natomiast, no to okej, czyli co, rozumiem, że ty byś sugerował zastanowienie się nad tym, żeby zmienić jakość świadczonych usług i jakość, po prostu te usługi, które są świadczone w klubach.
Tak, może to być jedno rozwiązanie. Oczywiście też wiemy, że są kluby w Polsce dzisiaj, które wręcz przeciwnie, przeżywają bardzo mocne oblężenie i taki boom, ponieważ są jedyne w okolicy, na przykład otwarte.
Tak.
Spoko. Więc ten model, o którym powiedziałem, jest jednym z modeli. Czy jest najlepszy? Nie wiem, ale na pytanie, czy chciałbym otwierać kluby fitness w 2021 roku, takie wielkopowierzchniowe, z dużą inwestycją, wysokonakładowe.
Znam odpowiedź.
No to brzmi oczywiście nie, no.
Znam odpowiedź.
Oczywiście, że nie.
Czyli z jednej strony to, czyli zmiana, bym powiedział, modelu biznesowego,
tak,
nie?
Tak.
Co jeszcze ty byś rekomendował?
No właśnie to zależy od tego stanu wyjściowego. No jeżeli już tak się złożyło, że masz klub, mhm. no to zastanów się, co możesz jeszcze w tym klubie zrobić, tak? No bo posiadanie klubu to jest naprawdę zespół bardzo wartościowych zasobów. Przede wszystkim to są zasoby ludzkie, to są ludzie, którzy mają różne umiejętności, różne specjalizacje i właśnie przekształcenie na podmiot medyczny, przekształcenie na podmiot szkoleniowy. Mhm. To są takie drogi, które możemy obierać. Możemy taki klub wynajmować. Natomiast jakby uniwersalnej wskazówki dla wszystkich, którzy mają klub, no nie ma po prostu, bo to zależy od tego, gdzie jest ten klub zlokalizowany, ilu ma klientów, czy jest się otwarty, czy chce się otwierać i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jakby to, co możemy robić, żeby też tego pytania nie zostawić tak w kompletnie bez odpowiedzi, że róbcie, co chcecie, no to sięgnę tutaj po strategię właśnie tego zwinnego zarządzania, czyli tego agile managementu, która jest powiązana z właśnie z pojęciem rezyliencji, ze światem VUCA i w zwinnym zarządzaniu, zwinne zarządzanie polega na tym, że stawiamy jeden mały krok, no bo nie wiemy, dokąd iśmy, możemy tam mieć wizję ogólną, jakiś kierunek, ale stawiamy taki jeden mały krok, jak trochę na polu minowym, badamy, czy nie nadepnęliśmy na minę, no jeżeli jest ok, zbieramy feedback z rynku, idziemy dalej, tak? Więc utrzymanie kontaktu z waszymi odbiorcami, z waszymi klientami, klubowiczami lub sięgnięcie po nowe grupy i zapytanie ich, czego potrzebują, to może być to. I właśnie z tej strategii skorzystaliśmy, budując Biznesland, bo mieliśmy wokół siebie dużo firm, naszych partnerów z różnych działań, kooperacji. Zapytaliśmy, czego potrzebują. No i potrzebowali właśnie doradztwa w zakresie restrukturyzacji, polityki finansowej. No te odpowiedzi się gdzieś tam przejawiały podobne i zaczęliśmy w ten sposób działać, dostarczać to, czego oni potrzebują. No i dzisiaj dzięki właśnie social mediom, dzięki tej komunikacji online mamy taką możliwość, żeby zbierać te opinie, pytać ludzi, czego potrzebują, im tego dostarczać.
No powiem Ci, że brzmi to naprawdę dobrze. No jesteś jakby, wiesz, fajnie, że my też rozmawiamy, bo nie rozmawiamy tutaj o tym, co nam się wydaje, tylko Ty jesteś jakby świetnym przykładem tego, że mimo tego trudnego czasu można podziałać i uruchomić nowe projekty, które gdyby się miało wydarzyć tak, że to potrwa dłużej, pojawi się kolejna fala, a o tym ciągle słyszymy, to masz odnogi tego biznesu, które mam wrażenie, że w tym czasie są trochę bardziej bezpieczne. No bo dzisiaj mam wrażenie, że nasza branża najbardziej oberwała po tyłku, mówiąc kolokwialnie. No i to by oznaczało tylko jedno, że jeżeli w przyszłości wydarzy się to samo, to najprawdopodobniej będziemy podobnie traktowani i to mnie mocno boli i to mnie też mocno niepokoi. To jest bardzo krzywdzące, tak, żeby to wybrzmiało, nie?
Tak, no tak jak mówisz, Krzysztof, ja tylko jeszcze dodam, że jeżeli prowadzisz biznes, przedsiębiorstwo, no to taką właśnie tym safety first, taką zasadą bezpieczeństwa jest dywersyfikacja źródeł przychodów. I to jest coś, o czym się nie myśli, kiedy jest dobrze, kiedy jest to flow biznesowe, ale jednak budowanie wielu strumieni, z których płyną pieniądze, jest istotne. Nawet jeżeli to są niewielkie pieniądze, no to powinniśmy się w takie bezpieczne alternatywy wyposażać właśnie w przypadku takiej sytuacji.
No zdecydowanie, wiesz, ja Ci też powiem, że ja na dobrą sprawę dziś projekty, które uruchomiłem, to nigdy bym nie pomyślał, że je odpalę. Tylko dlatego, że miałem jakieś takie, wiesz, swoje przeświadczenie na temat pewnego rodzaju działania, że nie można tego zrobić inaczej. Bardzo prosty przykład jest. Nie wyobrażałem sobie kiedyś, żeby z klientem nawet z drugiej, potencjalnym klientem nawet z drugiej części Polski, nie pojechać do niego i nie porozmawiać odnośnie jego oczekiwań osobiście. Więc potrafiłem przegonić 600 km tylko po to, żeby wypić z kimś kawę, zamienić cztery słowa i wrócić, nie? No dzisiaj okazuje się, że spokojnie można to zrobić w online. Siedząc w kapciach i od pasa w dół w dresach, no u góry wypadałoby założyć koszulę, nie? I można to spotkanie poprowadzić, ale patrz dalej. Kursy online. Dla mnie to było, wiesz, nie do przejścia. Ja zresztą pamiętam, jak z Marcinem Zaworonkiem akurat rozmawiałem, bo on gdzieś taki pomysł miał i on mówi, nie, Marcin, dla mnie szkolenie to ja muszę pojechać, muszę być z ludźmi, muszę mieć z nimi kontakt. Tak, i nagle okazało się, że ja to zrobiłem i stwierdziłem, kurde, to działa, nie?
Tak,
na
tak,
zasadzie tak. takiej, że faktycznie są odbiorcy, bo oni również mają z tego korzyści wynikające. Oszczędność czasu, oszczędność również pieniędzy, no bo nie muszą gdzieś jechać na drugi koniec Polski, nie muszą, nie wiem, wynajmować hotelu, wiesz o co chodzi, i tej całej infrastruktury. Po prostu siadają i robią to w odpowiednim tempie dla siebie. Ale to, Mateusz, jakbyś mi powiedział o tym rok temu, to mimo, że cię bardzo szanuję jako człowieka, który mam wrażenie, że dużo wie w kontekście biznesowym, to bym powiedział, nie no Mati, no kup sobie koło i wiesz co zrób.
Nie? No widzisz Krzysztof, no tutaj wykazałeś
rezylientną. Tak, ale wiesz, ale co chciałem powiedzieć, że właśnie ten czas, w którym jesteśmy, bo jakby no możemy mu naprawdę, jakby 99% to jest na pewno ze szkodą. Ale staram się zawsze doszukać tego 1%, bo jak się okazuje, wyciągamy wnioski i potrafimy zmienić trochę swoje działanie i na korzyść w przyszłości na pewno nam to wyjdzie.
Oczywiście. Nie? No widzisz, tutaj to, co opisałeś, no to jest typowy przykład postawy rezylientnej, także gratuluję, że taką przybrałeś. Nie wiem, czy jeszcze wtedy wiedziałeś, jak ona się nazywa, ale generalnie no, tą postawą charakteryzują się ludzie, którzy mają we krwi walkę, ambicje, nie poddają się. I kiedy właśnie rok temu no, spotykałem się z dużą ilością przedsiębiorców w naszych łódzkich klubach biznesu, w różnych stowarzyszeniach, do których przynależymy, biznesowych, obserwowałem dwie postawy i to było dla mnie dziwne. Że byli przedsiębiorcy, którzy przybierali postawę bierną i mówili, okej, ja to przeczekam, jakoś przetrwam, skorzystam sobie z tarczy i tak dalej, ale uwaga, przeczekam i co potem? To właśnie nic, ponieważ to, co dzisiaj żyjemy, to się nie skończy. To nie jest tak, że ta pandemia się skończy w przyszłym miesiącu i wrócimy do normy.
Tak.
Już. No wiemy, że taka będzie poniekąd nasza rzeczywistość. I to nie jest przykład postawy rezylientnej, ani nawet moim zdaniem przedsiębiorczej. I te firmy dzisiaj borykają się z problemami, nawet w obszarze jednej branży tekstylnej. Ja widziałem, jak niektórzy właściciele marek tekstylnych zamykali się, minimalizowali koszty, mówią, przetrwamy to i wrócimy potem do normy. A znam też marki, które mówią, dobra, to jest ten czas, że musimy iść w e-commerce, no bo e-commerce drastycznie w Polsce urósł.
Tak, dokładnie
tak.
O
jakieś chyba 64% w 2020 w stosunku do 2019. I te firmy zaryzykowały, poszły w to i teraz rzeczywiście odnotowują wzrost. Więc no, te dwa typy
nie tylko dzięki temu żyją, ale tak jak mówisz, odnotowują
tak jest,
wzrost. Nie?
Tak jest, dokładnie.
A też pewnie kiedyś myślały, że to nie,
to
się nie uda, to nie dokładnie. Jest ta droga, nie? Więc jakby ta pandemia też nauczyła. Jakie byś miał dzisiaj ty rady dla menadżerów, właścicieli klubów fitness? W kontekście nawet, wiesz, już bym powiedział, planowania tego, że jak wrócimy, to zabieramy się za...
Okej. Okay. No, pierwszą wskazówką, ja jestem naprawdę fanem filozofii Kaizen, to byłoby to, żeby sobie każdy przeczytał 10 sztandarowych punktów filozofii Kaizen.
A znasz w ogóle tak a propos Tomka Króla?
Dobre pytanie.
Tomek Król to jest gościu, który zajmuje się właśnie filozofią Kaizen. I ja go poznałem w ogóle na takich wydarzeniach o charakterze targi przemysłu. I on tam miał swoje wykłady, wiesz, okay. Poznałem go, niezwykle ciekawy człowiek, więc polecam ci to nazwisko,
odszukam.
Tomasz Król i właśnie on zajmuje się filozofią Kaizen w przedsiębiorstwach tego typu przemysłu, nie?
Okej, okay. To ciekawa, na pewno sprawdzę, także dzięki za rekomendację. No filozofia Kaizen to jest ten model biznesowy, czy ten zespół wskazówek, które w tych czasach mogą być pomocne. Jeżeli chodzi już tak bardziej precyzyjnie o kwestie związane z powrotem klubów do działania, no to moim zdaniem musimy rozwijać, chociaż to jest czasochłonne, kilka scenariuszy jednocześnie. To znaczy pierwszy scenariusz jest taki, który my właśnie rozwijamy, czyli otwieramy się pomimo obostrzeń.
Tak? Okay.
I teraz na jakich zasadach? No i teraz to, co my zrobiliśmy. Skróciliśmy godziny pracy klubu. Zredukowaliśmy drastycznie koszty.
Już fajnie, że o tym mówisz, możesz pociągnąć ten wątek, dlatego że podejrzewam, że wiele osób, które będzie nas oglądać, dzisiaj jeszcze o tym myśli, bo umówmy się, to nie jest łatwa decyzja.
Nie,
to jest bardzo trudna decyzja i jakby wieloetapowy proces, w którym tą decyzję należy podjąć. I tutaj nie wiem, czy oglądałeś naszą słynną debatę.
Czytałem o niej.
A czytałeś o niej, dobra, okej.
Czytałem. Okay. I mam wrażenie, że wiem więcej niż jakbym ją oglądał.
Okej. Okay. Natomiast, no wiesz, myśmy tam powiedzieli bardzo jasno, że właśnie tutaj jakby no, każdy podejmuje tą decyzję indywidualnie
no,
i bierze za nią pełną odpowiedzialność, tak. Więc ja się też jakby nie dziwię, że dzisiaj część osób jeszcze myśli.
Tak, oczywiście.
Nie? No bo
wiesz, no tutaj zespół ryzyk, ryzyka, które towarzyszą tak. takiej decyzji,
tak.
Są po prostu nieznane. Tak? My nie wiemy. No, my
nieznane? Też... Jak ta droga, w którą wjechałem? No, dlaczego nie krzyczałeś, że to jest ten?
No sobie... dlaczego?
Aha, na znaki nie patrzę, nie?
Nie,
a na pewno ta informacja była.
Była.
A dobra, spoko, dam radę. A ty opowiadaj.
Nie znamy tych ryzyk, które temu towarzyszą. I to jest taka decyzja, taka wiecie, w stylu zamykamy oczy i odpalamy, no nie?
No.
Oczywiście nie do końca, no bo mamy też prawników, mamy tam analityków, bla, bla, bla. Tylko, że nie da się, jakbyśmy nie kombinowali, ustawić tej decyzji w innej perspektywie, niż jest to twoja indywidualna decyzja przedsiębiorcą i będziesz sobie musiał z nią poradzić ze wszystkimi jej konsekwencjami. No taka jest puenta
teraz
generalna.
Teraz i może nawet za kilka lat, nie?
Dokładnie, tak. Więc no, my zbadaliśmy za i przeciw
tak.
I wyszło nam, że musimy teraz otworzyć, że to nawet nie jest kwestia tego, czy chcemy,
tak.
ale albo teraz otwieramy, albo po prostu nie otwieramy wcale, tak? No bo dla nas dzisiaj też angażowanie kapitału intelektualnego, swojego czasu i też pieniędzy, no bo to niech to wybrzmi, no my naprawdę wpompowaliśmy mnóstwo kasy, którą zarobiliśmy w innych miejscach do firmy, jaką jest Human Fitness, po to, żeby ona przetrwała, tak?
Tak.
Jakby dokąd możemy to robić, dokąd możemy dokładać i dokąd możemy nasz czas angażować w projekt, który od roku nie żyje.
No,
no stwierdziliśmy, że to już jest, że to już jest
to ten moment,
ten moment. I albo otwieramy i to ruszy i przetrwamy, albo nie i zamykamy. I to też jest coś, co chcę głośno powiedzieć, nie boimy się tego, takiej decyzji.
Właśnie, to, wiesz co, to jest ważne, że my się tego nie możemy wstydzić, bo bardzo
no
często
tak,
jest
tak.
gdzieś taki, wiesz, taki lęk, obawa przed oceną nawet lokalnego rynku, nie?
Tak,
że ja
tak.
sobie nie poradziłem, bo zamknąłem. Czasami to też jest jakieś
oczywiście.
Wyjście z sytuacji, nie? Myślę, że ostateczność, no bo ktoś, kto otwiera klub fitness, nie otwiera go po to, żeby go zamknąć.
Oczywiście.
Ale czasami również tak się może zdarzyć. I zresztą fajnie, że ty, wiesz, to powiedziałeś, czyli z jednej strony rozwijasz swój biznes w innym kierunku, ale mówisz oficjalnie tutaj, no słuchajcie, ja jeden klub po prostu zamknąłem, bo nie było innego wyjścia. Koniec. Podjąłem tę decyzję. Pewnie trudna to była decyzja i to nie była decyzja, że wstajesz rano i mówisz zamykamy, tylko była to decyzja poparta pewnie i rozmowami, i przemyśleniami, no ale trzeba było ją podjąć, nie?
Tak, dokładnie, no bo ja uważam, że to jest kwestia trochę zaufania do siebie. Jeżeli ufasz sobie i wierzysz w to, że potrafisz zarabiać pieniądze i robić wartościowe projekty, to decyzja o zamknięciu biznesu nie będzie taka traumatyczna, bo nie będzie taka osobista, no bo okoliczności są dzisiaj trudniejsze niż były wcześniej. Dla mnie taką rozmową, która utwierdziła mnie w tym przekonaniu, że otwieranie i zamykanie biznesu to jest pewnego rodzaju gra i to jest spoko, była rozmowa z jednym z najbogatszych Polaków, pierwsza piątka Forbesa, który mówi, świetny w ogóle człowiek, no nie mogę oczywiście podać nazwiska.
Ale możesz podać firmę, którą reprezentuję.
Jak podam firmę, to będzie znane nazwisko.
Ty, ja chyba wiem, ale jak no wyłączymy kamerę, to mi powiem.
Tam, gdzie mamy klub, a mamy w centrum handlowym, ptak.
Okej.
I powiedział mi wtedy ten człowiek, że no wiele razy my, jako wielki podmiot, który zatrudnia setki osób i to są miliardy złotych, mieliśmy taką sytuację, że musieliśmy odciąć coś nierentownego po to, żeby uwolnić zasoby i odpalić nowe przedsięwzięcie. Więc myślałem sobie, że jak ktoś, kto jest w pierwszej piątce w Forbesa, tak mówi, bez kompleksów o tym, że również ponosi porażki, że nie zawsze trafia z decyzją, No to mówię, kurczę, no po prostu tak to wygląda.
My jesteśmy takim społeczeństwem, które generalnie lubi opowiadać o sukcesach, ale niezbyt chętnie dzieli się porażkami. Ja mam wrażenie, że to właśnie na porażkach sukces jest zbudowany.
Dokładnie, no. Nie? Jest takie powiedzenie, że sukces to droga od porażki do porażki, prawda? I to nie jest bez znaczenia. Ja naprawdę bardzo doceniam taką brytyjską szkołę managementu, która rzeczywiście oparta jest o case study porażek różnych przedsięwzięć. No bo to są najbardziej takie, wiesz, dotkliwe, mięsiste obrazy, które możemy sobie zaadaptować i przyswoić, tak?
Ale mówiłeś o filozofii Kaizena, ja ci przerwałem. W jaki sposób jakby tą filozofię przenieść na moje codzienne działanie jako osoby, która zarządza klubem fitness?
No, w dzisiejszych okolicznościach to bym sięgnął po jeden z punktów właśnie tej filozofii, czyli problemy stwarzają możliwości. I teraz ja jestem daleki od takiego coachingowego bełkotu tam, że jesteś zwycięzcą, możesz wszystko i tak dalej, bo generalnie...
Ale jesteś!
Bo generalnie tak nie jest, nie możesz pewnie wszystkiego, no nie wiem, ale to sformułowanie, że problemy stwarzają możliwości. I teraz, jeżeli napotykasz problem...
Tak.
I wpadasz w taką panikę, telepiesz się i zaczynasz kompulsywnie działać, jakoś walczyć z tym problemem. Tylko walczysz z tym, żeby go zwalczyć.
Okej.
No to wtedy twoja percepcja jest bardzo zawężona, skupiasz się na problemie, nie na rozwiązaniach. A kiedy rzeczywiście podejdziesz do tego, że problemy stwarzają możliwości i pomyślisz sobie, okej, no rzeczywiście, jedna firma, jedno miejsce jest dzisiaj wyłączone, ale jakie ta sytuacja daje korzyści? Słuchajcie, najbogatsi ludzie na tym świecie przemigrowali majątek z naszych kieszeni do swoich. Znaczy po 2020 roku już 50% światowego majątku i kapitału spoczywa w rękach 1% osób. Przed 2020 to było 30%, czyli generalnie jest ogromna rzesza firm, ludzi, przedsięwzięć, które się bogacą w tych czasach i tak jest zawsze w kryzysie. No większość, która się nie potrafi odnaleźć, ma problemy, ale ta mniejszość, która jest rzeczywiście zwinna, sprytna, która wsłuchuje się w rynek i ma czas, żeby go obserwować, odnosi sukcesy. No i teraz ważne, żeby się po tej drugiej stronie znaleźć.
Coś jeszcze z Kaizena?
Z Kaizena
do przeniesienia?
Do przeniesienia, tak. No, to jest motto naszej Akademii, wszystkich działań, które ja sygnuję, czyli ulepszanie nie ma końca. Kaizen w ogóle zakłada takie doskonalenie w nieskończoność każdego projektu, więc to może być dobra droga. Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz.
Czyli kwestie rozwojowe, ale kwestie tutaj rozwojowe. Nie wiem, ostatnio opublikowałem cytat dotyczący właśnie rozwoju.
Tak, to znaczy, Forda jeżeli... chyba?
Dokładnie tak, tak, dokładnie tak. Natomiast w kontekście tego rozwoju też trzeba być uważnym, nie? To znaczy tam też nie można popełnić takiego błędu, że zbyt dużo inwestujemy środków i zbyt mocno chcemy się rozwijać albo zbyt szybko, tak, nie? Bo tutaj tak, to tak, też tak. Może gdzieś tam prowadzić do bankructwa. Natomiast niewątpliwie się z tobą zgadzam, że niezależnie czy to są usługi klubowe, usługi szkoleniowe w offline czy w online, to ulepszanie, no to jest świetny przykład, że w tej akurat branży edukacyjnej, czyli gdzie my faktycznie przekazujemy i dzielimy się wiedzą, no to gdybyśmy poprzestali na wiedzy z 10 lat, to dzisiaj by nas nie było.
Dokładnie.
No tak. Bo nikt by nie chciał słuchać, no by powiedział, no słuchajcie, no ale to jest oderwane od rzeczywistości, tak. Bo to już w ogóle nie ma żadnego sensu i uzasadnienia w dzisiejszych czasach, nie? Więc to jakby fajnie obrazuje, a my bardzo często mam wrażenie, że w kontekście tych biznesów pod tytułem klub fitness, studio treningu, zapominamy trochę, nie? O tym ulepszaniu. Tak. Na zasadzie jest sprzęt, jest kadra, jest polityka cenowa, jest jakiś tam model biznesowy, coś ci przeszkadza bardzo ta kamera,
nie,
widzę. Jest model biznesowy i teraz niech się dzieje.
Tak, no to prawda. W ogóle no, wydaje mi się, że my jako naród nie lubimy za bardzo zmian, takich turbulentnych. No każdy proces rozwojowy.
Wiesz, dlaczego nie lubimy?
No bo to nas przenosi,
bo to nas przenosi z pozycji mistrza do pozycji ucznia. Bo jeżeli dokonujesz zmiany, to stawiasz siebie w nowej, nieznanej sytuacji. Tak. Nie? Więc musisz się ciągle uczyć i ciągle rozwijać, żebyś mógł dokonywać zmian. I teraz no, my nie lubimy być gdzieś tam o 3 poziomy niżej i znowuż się piąć po tych szczebelkach, tylko jak już wejdziemy, to najchętniej tam byśmy tam wygodnie. Postali. Tam jest wygodnie, tak. Dokładnie tak.
Jeżeli chodzi o kluby fitness, w ogóle o zarządzanie klubami fitness, to miałem do niego kiedyś takie bardziej idealistyczne podejście, w sensie takim, że jeżeli to jest twoja pasja i tak dalej, no to wszystko będzie dobrze. Okazało się, że w moim wypadku, że ta rzeczywistość biznesowa jest trochę bardziej płaska, że są pewne czynniki takie czysto biznesowe, które będą decydowały w dużej mierze o powodzeniu takiego przedsięwzięcia, jakim jest wielkopowierzchniowy klub fitness. No niemniej jednak, oczywiście nie możemy czegoś otworzyć, czegokolwiek, co by to nie było w dzisiejszych czasach i pozostawić to niezmiennym przez miesiące, a już, nie daj Boże, przez lata. No to nie da się tego zrobić.
Ale to więc... wiesz co, nie wiem, czy oglądałeś moją rozmowę z Pawłem Tkaczykiem, zresztą Paweł, pozdrawiamy, bo tak, Paweł powiedział jedną ważną rzecz. Jeżeli jesteś najlepszy w wypiekaniu chleba, to nigdy nie otwieraj swojej piekarni, tylko zatrudnij się i piecz ten chleb dalej, bo w momencie, kiedy otworzysz swoją piekarnię, przestaniesz piec ten chleb i przestaniesz go piec tak dobrze i przestaniesz go sprzedawać. Nie? Niezwykle istotne, więc to jakby w kontekście tej pasji, o której mówisz, no to jasne, ta pasja jest ważna, bo ty kiedy mówisz, no nie może być tak, że ja jestem totalnie oderwany od rzeczywistości, nigdy nie byłem w klubie fitness, nigdy w nim nie ćwiczyłem, nie wiem na dobrą sprawę, co tam się robi, jaki tam jest sprzęt i nagle porywam się na jego otwarcie, no bo będzie mi trudno, ile nie znajdę kogoś, kto mi w tym pomoże.
Dokładnie.
Natomiast jakby tylko opieranie biznesu na pasji, no to jest niestety to droga, jest bym powiedział, zgubna.
Tak, tak. A w ogóle odpalanie biznesu w tych okolicznościach wiąże się moim zdaniem z koniecznością takiej mentalnej gotowości na to, że może się właśnie wydarzyć wszystko. Ja wiem, że to brzmi tak trochę może ogólnikowo, ale no, kiedyś otwieraliśmy, nie wiem, salon fryzur, o ten tutaj, i wiedzieliśmy, że no, mamy jakiś tam swoich klientów, będzie się lepiej czy gorzej powodził, rozwijał. Teraz nie wiemy tego, czy nie będzie zamknięty, na jak długo i tak dalej. Więc to, co jest ważne, żebyśmy ten ogólnik przekuli w jakiś konkret, w budowaniu planów w ogóle, biznes planów, to co ja bym zalecał, rekomendował, to jest, żeby zejść z takich jakby stricte skomplikowanych planów strategicznych na rzecz planów operacyjnych, czyli jakby krótko i średnioterminowych, żeby planować w krótszym horyzoncie czasu, że no dzisiaj budowanie strategii na dwa najbliższe lata jest trochę pisanie palcem po wodzie.
Dokładnie.
Więc
tak.
Bardziej bym się skoncentrował na planowaniu i na estymacji krótkoterminowej.
Wiesz, to pokazał, przepraszam, że ci wejdę w słowo, ale dokładnie to, o czym mówisz, pokazał czerwiec. Tak. To znaczy, branża zostaje uruchomiona, zaczynamy działać i mogłoby się wydawać, dobra, to planujemy przynajmniej do przyszłego czerwca.
Do końca roku chociaż.
Chociażby do końca roku, tak. A nagle się okazuje, że we wrześniu już jest po tych planach.
No,
nie?
Dokładnie. Nie?
Więc to jest bardzo cenna uwaga w kontekście jakby planowania bardziej krótko niż długoterminowego w związku z tym, co się dzieje, albo nawet zaplanowania długoterminowego. Mówię tutaj długoterminowego, patrz, rok czasu, ale nie zostawiania tego w szufladzie, tylko ciągłej pracy na tym, nie?
No właśnie, i to jest jakby kolejna zmienna, jeżeli chodzi o planowanie, że dzisiaj plany, które budujemy, one powinny być plastyczne, powinny być łatwo edytowalne, a my powinniśmy być gotowi, przygotowani na to, że będziemy je edytować.
Dokładnie.
Bo nie da się zrobić sztywne, czy da się zrobić sztywny plan, który będziesz, za którym będziesz ślepo podążał, pomimo obiektywnych przesłanek, żeby trzeba było go zmienić, tylko to będzie nieefektywne biznesowo.
Dokładnie tak.
Więc
no to wiesz, no to tak pociągniesz 2-3 miesiące, no i później już i tak nie będziesz go realizował, bo nawet o nim nie będziesz pamiętał, no bo jeżeli 3 razy się okaże, że tam, nie wiem, w kontekście przychodowym pomyliłeś się o 50 tysięcy, nie? No to w pewnym momencie ci się go po prostu przestanie chcieć realizować i już polecisz znowuż na 2 uda, czyli albo się uda, albo się nie uda,
tak,
nie?
No dokładnie. No, ale widzisz, to jest to, co powiedziałeś o tym planowaniu do końca roku i że we wrześniu koniec, no to o tyle jest to zabawne i to wyciągnę, że ja w roku 2020 miałem takie dwa momenty, którym się ucieszyłem. To pierwszy to był taki moment, to był styczeń, który w naszych klubach był bardzo mocny. Mówi, oho, po 4 latach pracy jest, to jest ten czas, że będziemy zarabiać kapustę.
Okay. Tak.
I potem przed luty, ja mówię, Boże, to jest naprawdę ten czas, to jest ten rok.
Zbieramy żniwa tej pracy czteroletniej.
Tak. No i wiesz, przyszedł marzec i wszystko siadło. My jeszcze 15 marca, bo 14 był lockdown, a 15 mieliśmy ponad 200 osób na szkoleniach w całej Polsce, więc kompletnie wszystko włączone.
No.
I to był taki pierwszy moment konsternacji, a drugi właśnie jak ruszyliśmy tam w czerwcu, sierpień i we wrześniu z naszą menedżerką Sylwią, którą pozdrawiamy, która do tej pory z nami pracuje oczywiście, mówimy sobie, okej, Mati, to już teraz mniej więcej się stabilizuje, do końca roku tak dodryfujemy i od stycznia będzie już okej.
Okay. No.
No i widzisz, październik i tutaj kolejny error, więc no właśnie to o to chodzi, że nie ma co się do tych planów przywiązywać i trzeba się z tą zmianą zapoznać, polubić ją, zaakceptować.
Okej, okay, czyli z jednej strony planowanie krótkoterminowe, co jeszcze, jakieś rady? No, otworzyłem, nie otworzyłem, jeżeli nie otworzyłem, to zastanawiam się nad otwarciem i co dalej?
I co dalej? No, przede wszystkim to, co musimy, o co musimy zadbać, to jest no, przychody, tak? Więc no, jakakolwiek, znaczy każda strategia, która będzie sprawiała, że te przychody będą wyższe i tutaj myślę już nawet o jakichś takich niestandardowych, typu właśnie różnego rodzaju konsultacje medyczne, wykłady, szkolenia, udostępnienie powierzchni, wynajem powierzchni na różne dziwne inne rzeczy. Nie bójmy się po to sięgać, no bo jeżeli dzisiaj mówimy o tym, o tej sztuce wojny, jak przetrwać, no to dzisiaj potrzebujemy na tej wojnie pieniędzy po prostu. To jest
czyli
to...
z jednej strony bym powiedział szukanie dodatkowych źródeł przychodu tak. W kontekście tej działalności, którą prowadzę, ale z drugiej strony powiedziałeś ważną rzecz w kontekście no, osiągania wyższych przychodów, ale tutaj no, musimy postawić znak równości i powiedzieć, to równa się również większa konsekwencja w działaniach marketingowych, większa konsekwencja w działaniach sprzedażowych.
Zgadza się.
Wiesz, no tutaj też jakby ten czas, bym powiedział, polockdownowy znowuż, no pokaże, kto te umiejętności ma opanowane na wysokim poziomie, nie? Czyli umiejętności sprzedażowe i marketingowe, no bądź marketingowe oddane jakiejś tam firmie zewnętrznej,
tak,
nie?
Ale też to jest to, na co mamy wpływ, jak najbardziej, ja zawsze się koncentruję to, na czym mamy, na co mamy wpływ. Ale po drugiej stronie są jeszcze czynniki, na które wpływu nie mamy,
tak.
Jakieś takie lokalne ułożenie naszego biznesu. No i właśnie zaraz będziemy przejeżdżali koło siedziby największej sieci w Łodzi, czyli Fit Fabric, która pozostaje zamknięta teraz. I to jest sieć, która ma kluby i w centrum miasta, i na osiedlach. I teraz jak ta sytuacja lokalnie wpływa realnie na działanie klubów w Łodzi? Tam będziemy przejeżdżali koło kolejnego klubu za chwilkę, fitnessowego, który przeżywa dzisiaj takie oblężenie, że już nie wpuszczają ludzi do klubu. Dlatego, że Fit Fabric tutaj w centrum miasta jest wyłączony, tam jest McFit, też jest wyłączony, tutaj Just Gym powstaje, ale to jeszcze trochę, więc oni tak geologicznie, geolokalizacyjnie są w doskonałym położeniu, no bo są w centrum miasta, mają bardzo fajny klub, mówię tutaj o klubie Kuźnia, także pozdrawiam Roberta i całą ekipę, ale to, że te kluby dookoła są zamknięte, sprawiło, że do nich wjechało dużo bardzo klubowiczów, prawda? Więc to jest taki czynnik, którego nie da się zaplanować.
No.
Ja otworzyłem klub, który jest poza miastem,
tak.
Gdzie nie mamy siedliska klubów dookoła, więc do mnie nie spływają ludzie z tych
zamkniętych klubów,
które są zamknięte.
Tak, tak, tak.
Bazujemy na swojej bazie klubowiczów i to też jest inna w ogóle strategia działania. Tak? To, co jeszcze chcę powiedzieć, jeżeli chodzi o branżę fitness, to właśnie ta lokalizacja i to ułożenie w kontekście tego lokalnego biznesu jest ważne, ale też jakby takie nastroje społeczne, zachowania społeczne są bardzo ważne. Moim zdaniem, to co obserwuję, to naprawdę ta roczna, mainstreamowa indoktrynacja w mediach głównego nurtu wywołała falę strachu i teraz naprawdę nasze społeczeństwo dzisiaj jest dezinformowane, jest paraliżowane tą falą strachu, co w linii prostej przekłada się na zachowania konsumenckie i zakupowe. I to jest bardzo trudne, bo my też telefonujemy do naszych klubowiczów, robimy to, co robiliśmy wcześniej, tylko staramy się, żeby to było bardziej intensywne, ale dostajemy informacje wprost, że po prostu ludzie się boją przychodzić do klubów fitness. Więc...
Mati, ile teraz się ma to zdanie, oczywiście nie urażając nikogo, ale pani czy pana, którzy pracują na recepcji, wykonują właśnie ten telefon do klubowicza per jakby zdanie profesora, który dzisiaj mówi, że to jest miejsce jedno z najbardziej niebezpiecznych, nie? Oczywiście my doskonale wiemy, co o tym sądzić, nie? I mamy swoje zdanie i nie musimy go pewnie wypowiadać, bo sądzicie na 100% dokładnie to samo. No ale niestety Kowalski, który nie interesował się nigdy aż tak bardzo, po prostu do tego klubu chodził, bo lepiej się czuł, bo dobrze się bawił, bo czuł się bardziej sprawny i zdrowszy przez to, a może schudł jeszcze dodatkowo parę kilogramów, no to on po prostu słyszy komunikat, że to jest najbardziej niebezpieczne miejsce.
Dokładnie,
i z tego
przyjmuje.
Miejsca nie korzysta, on to przyjmuje po prostu. Nie?
Dokładnie, no ten czynnik tego lęku społecznego jest bardzo ważny. On w ogóle, no bo generalnie dobrze sprzedaje się na strachu. Nie? To też właśnie Harvard
mówi.
To jest świetna strategia, tylko że my jesteśmy po drugiej stronie barykady, tak?
No właśnie.
Ktoś inny sprzedaje na strachu, a my na tym jako
wiesz,
branża
to tutaj na
stracimy.
Strachu to w kontekście weź się za siebie, zacznij ćwiczyć, bo zawał serca zbliża się wielkimi krokami. No wiesz o co chodzi. To nie jest jeden do jeden komunikatu, który powinniśmy wysłać do klienta, ale tutaj mówimy o budowaniu jakby grupy klientów na podstawie strachu. Natomiast ten strach jest zupełnie inny, nie?
Tak.
Tutaj niestety
to jest strach przed nami.
To jest strach przed nami. Dokładnie
właśnie.
Tak, nie?
I to bardzo mocno utrudnia.
Jak myślisz, że wpłynęło? To widzisz, to mam dla ciebie pytanie. Penetracja rynku po zakończeniu lockdownu, odpalamy się. Jaki procent zakładasz, że mamy społeczeństwa, które jest aktywne, chce być aktywne i chce chodzić do klubów fitness?
Okej, no jeżeli przyjmiemy te dane Deloitte jako dane wyjściowe, tak? Czyli tam 2019 rok to było 8...
No, 8, 7, coś koło tego, nie?
8, tak. To no. Myślę, że będziemy gdzieś na poziomie...
7,9 chyba. Tak, 8%.
No to niech przyjmiemy 8%, to szacuję, że to będzie 4-5%, że duża bardzo ilość osób jednak nie wróci do klubów tak szybko, bo teraz w klubach są pasjonaci, są ci te, wiesz, hardkorowie, którzy muszą trenować, bo to jest ich lifestyle.
To są ci klienci, którzy mogliby podpisać umowę na 10 lat.
Heavy userzy, dokładnie.
Tak, heavy userzy, którzy są zawsze.
Tak. Mhm. Dlatego ta ich koncentracja dzisiaj w jednym miejscu sprawia, że jedne kluby może prosperują bardzo
prosperują dobrze. Super, nie? I mówią, my nie odnotowujemy albo odnotowujemy 10% spadek przychodów w stosunku do tych samych miesięcy roku poprzedniego, a kolejny klub mówi, no my mamy minus 70, nie?
Tak, dokładnie tak. Mhm. Więc no tak szacuję, że to będzie gdzieś 4-5% i że ten proces odtwarzania tego poziomu będzie czasochłonny, że to będzie kolejne kilka lat. No i teraz jak według mnie można to przyspieszyć? Tutaj bym trochę się odwołał do komunikatów, które my jako branża fitness wypuszczamy, no bo to bardzo mnie raduje, kiedy widzę, że rzeczywiście nasza branża komunikuje się jako branża profesjonalna, prozdrowotna, nawet czasami paramedyczna i to jest fajne, jako wspierająca branżę medyczną. Natomiast jakby ciągle w obszarze trenerów personalnych, z którymi mamy kontakt przez Akademię PTA, widzimy tą komunikację opartą o form check, czyli te fotki brzucha albo tyłka, zdjęcia owsianki i tak dalej. Uważam, że ten model komunikacji, no nie wiem, być może jeszcze kogoś pociąga, ale on będzie kompletnie nieefektywny w naszej branży przez najbliższe 2-3 lata. Myślę, że powinniśmy od niego odstąpić, bo to spłyca naszą branżę i to spłycenie mogliśmy obserwować też w opinii różnych ekspertów ze świata medycyny oraz naszego rządu, którzy nas postrzegali jako po prostu branżę taką rozrywkowo, jakąś taką estetyczną. A tak nie jest, prawda?
Ale to wiesz, to w kontekście Sebastian Goszcz akurat to ostatnio gdzieś powiedział, że jego wkurzało strasznie każdego roku wyśmiewanie się z sezonowców. To znaczy, że wiesz, jakby nie koncentrowaliśmy się na tym, żeby ich utrzymać i żeby zrobić wszystko, żeby byli, tylko najzwyczajniej w świecie milion memów i to jeszcze na tablicach klubów, nie? No to raczej nie sprzyjało i nie zachęcało, nie?
No zgadza się, no tak. No ten nasz przekaz oparty o te pięknie wyrzeźbione, lekko spocone ciała, które się wyginają do różnych ćwiczeń, no jest już passé. Ja uważam,
czyli
że powinniśmy...
Niewątpliwie to też będzie wyzwanie dla menadżerów i właścicieli, tak, którzy będą tą komunikację, a o nią delikatnie zahaczyliśmy, marketingową, no będą musieli zmienić.
Tak, nie? Zdecydowanie, no bo wiesz, no tak naprawdę kto dzisiaj... No jest, zobacz, mamy luty, pierwsze promienie słońca, nie wiem, tam jest stopni dzisiaj 8, powiedzmy, dokładnie, nie jest najgorzej. No i zobacz, kto dzisiaj z nas, z naszych znajomych myśli o tym, żeby zrobić zajebistą formę na wakacje, bo jedzie, nie wiem, do Mielna i chce się prezentować. No, ludzie nie myślą o tym dzisiaj, dokładnie, raczej tak, są zajęci innymi problemami, chcą być zdrowi, nie chcą być wyłączeni społecznie, no, zmieniają się kompletnie dolegliwości cywilizacyjne i potrzeby społeczne. No i teraz znowu to takie uporczywe nękanie ludzi tymi zdjęciami pięknych sylwetek, czy swojej własnej sylwetki, albo jak patrzę na zdjęcia trenerów, 15 fotka w tygodniu, w miesiącu, form check, jak moja forma się przedstawia na treningu w domu. No nie wiem, no to mnie nie przemawia. No jako, wiesz, też założyciel Akademii Szkoleniowej, która działa zgodnie z akredytacjami międzynarodowymi, raczej twierdzę, że to jest kierunek donikąd. Oczywiście musimy szukać tego balansu między takim catchy pictures, czyli takimi zdjęciami, które przyciągają uwagę, budują nasz fame, ale z drugiej strony uważam, że lepiej mieć 1000 followersów, którzy kupują, niż 10 tysięcy,
którzy lajkują. Dokładnie tak, dokładnie tak. Jakbyś dzisiaj miał polecić, bo ja zawsze na początku zadaję to pytanie, ale tutaj celowo chciałem, żebyśmy pogadali, pozycje literaturowe, które poleciłbyś dzisiaj menadżerom, właścicielom właśnie w kontekście zagadnień, o których rozmawialiśmy. Coś, co czytałeś ostatnio i mówisz, kurde, to jest pozycja, którą naprawdę rekomenduję.
Wiesz co, powiem Ci tak. Myślę, że to nie będzie pozycja taka stricte merytoryczna i to nie będzie nowa pozycja. To będzie profesor Carol Dweck, profesor Stanfordu i książka, która nazywa się The New Psychology of Success, która mówi o mindsetie, o nastawieniu. No bo... oczywiście nie mówię, że taka techniczna, twarda wiedza menedżerska dzisiaj jest nieważna, ale wydaje mi się, że ona będzie niczym, będzie nieprzydatna w niczym, kiedy nie wyposażymy się w taki otwarty mindset nastawiony na wzrost i na proaktywne działanie. Więc ja bym chyba odesłał do Carol Dweck, do New Psychology of Success i odesłałbym też do mega starej pozycji, którą kiedyś też na jednym z moich programów referowałem, czyli 7 nawyków skutecznego działania Stephena Covey'a. To są stare książki. Może nie tak, Carol Dweck nie jest taka stara, ale myślę, że one są dzisiaj bardzo ważne. Uważam, że ten aspekt mentalny pracy menadżera dzisiaj będzie bardzo ważny. Ja też to widzę po moich menadżerach, po moich ludziach, że czasami już im siada motywacja, siada im wiara w to, że to w ogóle ma sens, prawda?
Znaczy, bo my też, wiesz, nie jesteśmy przyzwyczajeni, żeby długo oczekiwać na rezultat. Tak. To znaczy, my jak podejmujemy działania, ale to, wiesz, to chociaż to nawet może to zabrzmi prosto, ale obserwujemy to przez pryzmat, nie wiem, działania na YouTubie, działania w social media. To znaczy, zaczynam pisać bloga, zaczynam robić vloga i jak on nie ma na szczał miliona wyświetleń, tylko ma 200, to stwierdzam, to nie robię, bo to tak, i tak nie ma sensu, tego nikt nie ogląda. Nie? Natomiast to też jakby wynika znowu z komunikatów, które dostajemy, komunikatów marketingowych, bo mnie na przykład strasznie wkurza, jak słyszę, kiedy jeden czy drugi szkoleniowiec w zakresie chociażby kursów online komunikuje, zrób kurs i w miesiąc sprzedaj za tam, nie wiem, 200 czy 300 tysięcy, nie? No nie udało mi się to, a Artur Jabłoński, któremu się to udało, którego też pozdrawiamy i życzymy powrotu do zdrowia, tak, mam nadzieję, że kolejny odcinek uda nam się nagrać z Arturem, no to powiedział bardzo jasną rzecz, no i słuchajcie, jeżeli sprzedałem za x złotych kursu online, to nie zrobiłem tego w miesiąc, tylko ja to robiłem przez 10 lat, bo ja najpierw zbudowałem swoją markę, która była na jakimś poziomie i to dopiero pozwoliło mi sprzedać kursów za X. Nie?
Oczywiście. Nie? Słuchaj, taką anegdotkę tylko wrzucę off-topową. No. Kupiłem sobie taką książkę, takiego e-booka, 1 million followers, czyli okay, milion followersów w miesiąc. Nie? Okay. No i napisał ją Brendan Kane, taki naprawdę, wiesz, hollywoodzki guru social mediów. No i teraz jakby, jak on tę drogę opisał, ponieważ on faktycznie na jednym z profili zgromadził 1 000 000 followersów w miesiąc. No i teraz uwaga, jakie są wskazówki.
No.
Po pierwsze, musisz mieć zajebiście, ale to zajebiście...
Od liderowania w świecie WUKA przeszliśmy do marketingu.
Do marketingu, ale no przepraszam, ten
nie, żartuję, dobrze jest, jasne, zabawne, wrzucaj.
Bo mówię, zapłacimy tą książkę 5 baksów, no nie? Mówię, okay. No chociaż żeby to była jedna fajna rzecz, no nie? I teraz tak, pierwszy warunek progowy, żeby mieć ten 1 000 000 followersów w miesiąc, musisz mieć zajebiście, sorry, że przeklinam, zajebiście, ale to zajebiście sławną osobę, która jeszcze nie ma profilu. I tą osobą była Taylor Swift w jego przypadku. Więc pierwsza rzecz, musisz ogarnąć Taylor Swift. Druga rzecz, to jest, musisz zainwestować mniej więcej 1 000 000 dolarów w kampanie marketingowe, w strategię, w materiały i tak dalej. I trzecia rzecz, to jest mniej więcej 30-osobowy zespół, który ci pomoże to zrobić. Więc jeżeli chcesz... Ja mówię, fuck, chyba nigdy się nie dałem tak nabrać. No, nigdy nie wydałem 5 baksów w taki sposób, bo wiesz, 5 baksów ale, to jest niezła kawa, nie?
Ale Mati, ale z drugiej strony nie mogłeś się czuć oszukany, bo tam nie było dopisane, że wiesz, 1 000 000 followersów za 0 zł.
No tak, nie? Oczywiście,
albo
że tak.
Albo 0 wkładów tak, tak. W pracę.
Ale wiesz, to trochę pokazuje...
No wiesz, z drugiej strony ktoś ci napisał realnie, co to tak. Trzeba zrobić i, wiesz, tego, i nie skłamał.
I to jest historia typu self-experience, nie? To, no. Że to ten gościu tak to zrobił.
Tak,
nie?
Tak to zrobił, no.
Tak. No także widzicie.
No tak, natomiast my, no to akurat tutaj u nas ciężko z tym będzie, natomiast jakby zakładam właśnie, że w kontekście jakby wszystkich działań, które realizujemy, bardzo często brakuje nam tej cierpliwości. I to bym powiedział, że to jest też dzisiaj ważna cecha menadżera i lidera i taka konsekwencja w działaniu. To znaczy, że jeżeli dzisiaj mi coś nie wychodzi, to ja oczywiście muszę to delikatnie zmienić, no bo po to jakby są te wszystkie wskaźniki, o których bardzo często też rozmawiamy, żeby analizować i to, co mówiliśmy, dokonywać zmian, ale drobnych zmian, a nie rzucać projektów i odpalać nowe, nie? Tylko dlatego, że coś w miesiąc nie osiągnąłem takiego wyniku, jaki bym chciał osiągnąć, nie?
Tak, no zresztą idąc jeszcze tak trochę sięgając właśnie po taki mental przywódcy, czy taką taktykę dla liderów, no to zgodnie z filozofią Kaizen, kiedy po pierwsze w tych czasach nie da się nie popełniać błędów. Więc pierwsza rzecz, którą trzeba przyjąć, jest to, że będziesz popełniał błędy i okej. I trzeba to zaakceptować. I kiedy ten błąd popełnisz, to są tylko 3 rzeczy, które musisz zrobić. Po pierwsze, przyznać się do tego, przed sobą najważniejsze, być może przed resztą świata też, jeżeli inne osoby są w to zaangażowane. Po drugie, wyciągnąć z niego wnioski, takie rzeczowe, i po trzecie, nigdy więcej go nie popełniać. To są te 3 rzeczy, które trzeba zrobić z błędem.
Ja bym powiedział jeszcze jedną rzecz, którą musisz na początku, wiesz? Czyli musisz zdefiniować, że ten błąd popełniłeś.
Tak, że
to... Znaczy wiedzieć, że to błąd.
No tak, tak.
Wiesz, o co chodzi, nie? Bo, albo... często nie jesteśmy świadomi tego, nie?
Tak, to prawda. Albo często też nie chcemy brać odpowiedzialności my jako my, że to my ten błąd popełniliśmy.
Tak, tak, tak. A nie, jesteśmy... to dokładnie. Zawsze jest 1 000 000 czynników zewnętrznych, które właśnie na to wpłynęły. Tak. Na pewno to nie byłem ja i na pewno nie były to moje decyzje.
Tak, a niestety taka jest brutalna prawda, że jeżeli jesteś przedsiębiorcą, trenerem personalnym, to zawsze odpowiedzialność jest po twojej stronie. Tak jak po mojej stronie, czy po twojej, tak samo po twojej.
Nie można się bać, że tak powiem, głośno o tym mówić. Nie,
nie absolutnie.
No. Trzeba o tym mówić głośno, bo jeżeli faktycznie wszyscy zaczniemy mówić głośno o tym, jakie błędy popełniamy, to będziemy mądrzejsi. Będziemy więcej wiedzieli w tym biznesie, będziemy lepiej działali w tym biznesie. Natomiast my jakby chwalimy się tylko sukcesami, które trudno jest powielić jeden do jednego, a tutaj jakby wiele czynników na to wpływa. Natomiast gdybyśmy zaczęli głośno mówić o swoich niepowodzeniach, to myślę, że bylibyśmy zdecydowanie lepsi.
Tak,
nie?
Dokładnie.
Ostatnia rada, bo już tak, zbliżamy się do naszego miejsca, z którego cię odbierałem. Tak, bo to jest mój drugi odcinek w Łodzi i dlatego. Ja mniej więcej potrzebuję 2 odcinki w danym mieście, tak? Żeby się sprawnie poruszać. Nie? Także pierwszy był z Sebastianem Goszczem na temat sprzedaży. No i dzisiaj jest odcinek z tobą i już jestem troszkę lepszy.
No, powiem ci, że naprawdę śmigasz jak u siebie. Jestem pod wrażeniem. No dobra, ostatnia rada, tak? Mhm.
Taka już, wiesz, top of the top rada od ciebie, odnośnie tego liderowania w tych trudnych czasach.
Wiesz co, jeżeli jesteś już liderem, to jest też taka rada, którą będę eksperymentował w tym roku, to od twojej siły, od twojej kondycji będzie zależało to, jak przewodzisz ludźmi, więc ja, chociaż tego po moim głosie nie słychać, bo się nagadałem, tak jak mówiłem wczoraj, ja w tym roku podjąłem taką decyzję, że jako osoba odpowiedzialna za moją czteroosobową rodzinę, za zespół, kilka zespołów w kilku firmach, będę dbał o siebie i chodzę teraz tak do fizjoterapeuty, staram się zdrowiej jeść, nawet zacząłem trenować, bo oczywiście jak masz swoje kluby fitness, to nie możesz nie trenować, wiadomo.
Bo szef przecież bez butów chodzi.
Dokładnie, nie, no to mówię pół żartem, więc ja mam taką radę, żeby się skoncentrować w tym roku na swoim dobrostanie, na swoim well-beingu, na swoim wellness. Zarówno dzisiaj mam to spotkanie z psychologiem o 18, bo regularnie chodzę do psychologa raz na dwa tygodnie, do fizjo raz w tygodniu, więc ten rok upływa mi pod znakiem zadbania o swoją formę psychofizyczną, bo po tamtym roku, kiedy mocno się rzuciłem w taki wir pracy, właśnie nadrabiania zaległości, budowania przychodów, wiele z tych czynników zaniedbałem, gorzej jadłem, gorzej się regenerowałem, ale to są takie nasze rodzinne ustalenia, że naprawdę mocno w tym roku koncentrujemy się na naszym zdrowiu i well-beingu.
No bo wiesz, no bo ten czas też pokazał, Mateusz, że w pewnym momencie nie zostało nam nic innego, tylko jak my to sami dla siebie.
Oczywiście.
I nasze zdrowie, nie?
Oczywiście.
I teraz, to wiesz co, jeszcze jedna rzecz, bo myślę, że tutaj warto dodać, no że oczywiście z jednej strony dbanie o siebie w kontekście cielesnym i umysłowym, również pod kątem rozwoju. Tak. Mateusz Stypułkowski zamierza się w tym roku jeszcze jakoś rozwijać? Jeżeli tak, to w jakich obszarach?
No jasne, oczywiście, że tak. Ja w ogóle, wiesz, naprawdę mam ogromną przyjemność w tym, że tworzę firmę szkoleniową, więc mam naprawdę świetne...
W jakich obszarach szkolicie? Widzisz, no masz, patrz. Mateusz Stypułkowski, Biznesland, zaprasza na szkolenia w obszarze.
Okay. No, w zeszłą sobotę gościliśmy twojego gościa, Pawła Tkaczyka, także Paweł, też się pozdrawiam, na szkoleniu jednego z naszych partnerów. Także marketing to jest pierwszy obszar, zarządzanie, komunikacja wewnętrzna, sprzedaż, obsługa klienta, wszystkie tak naprawdę komponenty budujące profesjonalny biznes. Szkoleniem, które naprawdę cieszy się dużą popularnością, jest odporność psychiczna, techniki redukcji stresu, a także ergonomia miejsca pracy, czyli jakby takie przeciwdziałanie dolegliwościom kręgosłupa i tej przewlekłej pozycji siedzącej. Więc to jest to, co teraz święci naprawdę triumfy. Ja sam zajmuję się najbardziej, teraz się poświęciłem obszarowi struktury organizacyjnej i przepływowi kapitału intelektualnego w ramach tej struktury. To jest coś, co najbardziej lubię robić ja i z czego prowadzę szkolenia. No i właśnie z tego szkolimy.
Okej, czyli rozumiem, że już tej faktury nie muszę płacić, nie? Którą mi wystawiłeś, bo się rozliczyliśmy właśnie, tak?
Musisz.
A, jednak tak, dobra.
Nie, no, słuchaj.
Żarty. Słuchajcie, żartami. Zapraszamy, poobserwujcie, poszukajcie. Ja Mateuszowi bardzo dziękuję za tą dzisiejszą rozmowę.
Dzięki serdecznie.
Idealnie godzina i idealnie jesteśmy w tym miejscu, z którego cię odbierałem. Widzisz?
Piąteczka.
Tak się to robi. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jeżeli będziecie mieli pytania jakieś do Mateusza, to o tyle, o ile go znam, na pewno chętnie odpowie na te pytania, więc ze swojej strony zapraszam. W komentarzach, jak już materiał będzie na YouTubie, na Spotify'u, na Apple Podcastach, na SoundCloudzie i na stronie internetowej, dajcie znać, czy Wam się podoba. Na pewno Mateuszowi będzie bardzo miło. No i ja oczywiście zapraszam Was do subskrypcji kanału na YouTubie. Tam klikacie w czerwony taki przycisk z dzwoneczkiem i wtedy te materiały, które będziemy publikować, będziecie o nich wiedzieć jako pierwsi. Dziękujemy bardzo.
Do zobaczenia. Pa, pa.
Ja dziękuję.
Trzymajcie się. Cześć.